środku dnia.
Nie tylko ukraiński, ale także polski internet został w ostatnich dniach wręcz zalany prorosyjską narracją, nieprawdziwymi, wywołującymi panikę informacjami. Tak było choćby w przypadku cen paliw na stacjach, czy informacji o tym, że w bankomatach może zabraknąć gotówki. Z raportów służb specjalnych wynika, że w ostatnich dniach o kilkaset procent zwiększyła się aktywność w obszarze dezinformacji. Głównie są to źródła pochodzące zza naszej wschodniej granicy. W ciągu zaledwie dwóch dób zdiagnozowano przynajmniej trzy zorganizowane grupy działające z kilkuset kont, które prowadziły taką dezinformację w polskim internecie. Służby ostrzegają przed tym, no i też w tym momencie mam pytanie do Państwa, czy zwracacie uwagę na to, co czytacie, z jakiego źródła pochodzą te informacje i gdzie to potem dalej jest przekazywane. O tym będę dziś z Państwem rozmawiał. Telefon do naszego studia 618-654-654. No, najpierw troszeczkę chciałbym przygotować tła do tego, jak w ogóle od strony technicznej i faktów, jak wyglądają takie działania dezinformujące. Przypomnę też tylko, że kilka dni temu premier Mateusz Morawiecki podpisał takie zarządzenie, które wprowadziło trzeci stopień alarmowy, tak zwany Charlie CRP, na terytorium całego kraju. To jest właśnie stopień związany z atakami w cyberprzestrzeni. Takich stopni są cztery. To jest trzeci, czyli bardzo wysoki poziom. I nieprzypadkowo mówi się o tych źródłach ze wschodu. Mówi się, że w ostatnich latach dezinformacja pisana jest cyrylicą, proszę Państwa. A szkody właśnie dzięki temu, że jest internet, są dziś nieporównywalnie większe do tych, jakie na przykład 20 lat temu można było wyrządzać. Liczba ataków na firmy i państwa, w tym także na Polskę, rośnie w szalonym tempie. Zagrożenie, tak jak powiedziałem, od dawna przychodzi ze strony Rosji. Doktor Maciej Kawecki, prorektor do spraw innowacji Wyższej Szkoły Bankowej, prezes Instytutu LEMA.
My tak naprawdę ofiarami ataków hakerskich ze strony Rosji padamy już od bardzo, bardzo wielu lat. Jak sobie porównałem liczbę cyberataków w roku 2020 i w roku 2022, w którym w Polsce padają organy administracji publicznej, to liczba tych cyberataków wzrosła o 70%. Tygodniowo padamy ofiarą takiego ataku około 700 razy. I to pokazuje ogromną skalę tego zjawiska. I to się dzieje na Ukrainie ze strony rosyjskiej. Najczęściej Rosja wybiera dzisiaj formę tak zwanych ataków DDoS-owych, a więc ataków przeciążeniowych, czyli adresuje na określoną witrynę, stronę internetową, platformę, gigantyczny ruch obejmujący miliony użytkowników, fikcyjnych, nieprawdziwych troli, którzy odwiedzają stronę w perspektywie powiedzmy 5 sekund, w ten sposób blokują infrastrukturę. I te ataki właśnie poprzedziły realny atak o 5 rano na terytorium Ukrainy ze strony Rosji.
To taki właśnie atak DDoS miał miejsce także wczoraj w Polsce. Około godziny 9 rano przez kilkanaście minut nie można się było dostać na strony internetowe właściwie wszystkich głównych polskich banków, także operatorów sieci komórkowych niektórych firm. To była cała długa lista usług. No i tak właśnie to wygląda w praktyce. A de facto wojnę hybrydową możemy obserwować na przykładzie Ukrainy. A tam między innymi ta wojna ma dwa cele. Po pierwsze, osłabienie wroga od zewnątrz, ale także wyniszczenie wewnętrzne poprzez wprowadzenie chaosu.
Rosja wybrała wobec nas tą drugą opcję, a więc z uwagi na to, że jesteśmy członkami Unii Europejskiej, NATO, najsilniejszych na świecie organizacji międzynarodowych i wypowiedzenie fizyczne wojny w Polsce byłoby wypowiedzenie wojny tak naprawdę światu, wywołaniem trzeciej wojny światowej. Rosja wybrała, atakując te kraje byłego Związku Radzieckiego, wybrała wojnę hybrydową, a więc tego typu atakami, po pierwsze, chce obnażyć atrybuty naszej władzy, czyli chce pokazać, że władza jest w jakiś sposób nieudolna, chce obnażyć władzę banków, instytucji finansowych, podmiotów energetycznych, ogromnych korporacji, pokazując ich nieudolność jakby w walce o cyberbezpieczeństwo. Przez to budzi w nas chaos, poczucie lęku, obawy, które skutkuje tym, co widzimy na ulicach miast Polski, kolejki na stacjach paliw, wypłaty środków w bankomatach i nam z punktu widzenia cybernetycznego tak naprawdę nie grozi paraliż z uwagi na bezpieczeństwo naszego systemu. Nasz system bankowy w Polsce jest niezwykle bezpieczny, stabilny, mamy stabilną gospodarkę, mamy jedne z najbardziej innowacyjnych w ogóle na świecie banków. Natomiast to, co nam grozi, to kryzys finansowy właśnie wygenerowany paniką. A to powoduje się właśnie dezinformacją, atakami hakerskimi. To jest główny cel, jakby wywołanie w nas poczucia zagrożenia i niebezpieczeństwa po to, żebyśmy zachowali się w sposób niestandardowy, które zachowanie osłabia nasze państwo, co z kolei jest w interesie Rosji, która, jak widzimy, ma tendencje i chęci bez wątpienia imperialistyczne.
No i to jest, proszę Państwa, też to słynne samospełniające się proroctwo. Jeżeli nagle wszyscy rzucimy się hurmem, na przykład do bankomatów, no to tej gotówki, no siłą rzeczy, zacznie pewnie brakować, więc tego po prostu nie róbmy, dlatego że dajemy od razu pożywkę do tego, żeby to było uprawdopodobniane. Jeszcze raz dr Maciej Kawecki, który opowiada o tym, że kwestie bezpieczeństwa nie mają wyjątków, nie liczą się poglądy polityczne i po prostu wszystkie ręce w tej sytuacji musimy na pokład położyć.
Apel do polityków oczywiście, że w tych sprawach bezpieczeństwa powinniśmy absolutnie mówić jednym głosem. I jakby nie wolno nam tutaj pokazywać jakichś wewnętrznych dysput. To nie ma przestrzeni tak naprawdę na wewnętrzne dysputy. Po drugie, musimy stworzyć pewne abecadło, które nam pozwoli w przestrzeni cyfrowej zapewnić pewną równowagę. Niezależnie od tego, jakie mamy poglądy. Wierzyć wiarygodnym środkom przekazu, czyli po prostu mediom. Duże media. Duże marki mediów, które spędzają bardzo często godziny na weryfikowaniu tego, czy dane zdjęcie pochodzi naprawdę z Ukrainy, czy pochodzi z Palestyny. Jeżeli widzimy, że dana tematyka, tematyka konfliktu rosyjsko-ukraińskiego, tematyka pandemii COVID-19 budzi ogromne emocje, wyłączajmy komentarze, dlatego, bo tam bardzo często znajdują się trolle, których wpisy są obiektywnie złe, po prostu, życzące innym ludziom po prostu źle. One przez swoją skrajność budzą ogromne emocje, w ten sposób budzą coraz większe zainteresowanie, ich zasięg jest większy, trafiają do większej ilości ludzi i ta treść, która z założenia jest zła, trafia do większej ilości ludzi. Polecam też je retweetować, udostępniać wpisy niż pisać swoje własne, ponieważ jeżeli padniemy ofiarą dezinformacji, łatwiej jest cofnąć udostępnienie po prostu, niż potem przyznawać się do błędu i usuwać treść, robimy to trudniej i w ten sposób dalej poszerzamy zasięg tej dezinformacji. W związku z tym to jest taki elementarz, który powinien nam towarzyszyć niezależnie od tego, jakie mamy poglądy.
Proszę Państwa, taki prawdziwy pokaz tego, jaki chaos mogą wywołać cyberataki, mieliśmy w 2007 roku. Rosja oficjalnie nie została wtedy złapana za rękę, ale to właśnie Kreml podejrzewa się o cybernetyczny atak na Estonię. Taki zmasowany, ogromny atak, który zablokował strony rządu, banków i mediów. Kraj został na kilka dni praktycznie odcięty od informacji, połączeń zagranicznych, częściowo także od pieniędzy.
Proszę zwrócić uwagę, co zrobiła Rosja w 2007 roku, kiedy zaatakowała Estonię w sposób absolutnie bezprecedensowy, blokując, paraliżując państwo, to znaczy atakując całą infrastrukturę publiczną, banki, instytucje finansowe, nawet energetyczne. Jeden z największych w historii w ogóle świata ataków hakerskich, który autentycznie przez pewien czas paraliżował funkcjonowanie kraju. I mówiło się wtedy bardzo głośno, że to był atak, którym był pewną próbą, pokazaniem, jak Estonia jest krajem silnym, zorganizowanym, którym mógł być takim preludium faktycznego ataku na ten kraj. To się finalnie nie wydarzyło, natomiast cyberwojna potrafi niebywale osłabić państwo. To nie ulega wątpliwości. I największym filarem bezpieczeństwa na takiej cyberwojnie jesteśmy my i nasza świadomość. I to, jak my będziemy reagować na te wszystkie informacje. Im mniej paniki, im więcej spokoju, im bardziej racjonalnego postępowania w naszym zachowaniu, tym nasz kraj będzie bezpieczniejszy. Po prostu.
W międzyczasie zadzwonił do nas pan Arkadiusz i pewnie te dźwięki, które słyszeliśmy, są na tyle mocne, że od razu wywołują reakcję w nas, co my w tej sytuacji robimy na co dzień. Jak pan ocenia tę rzeczywistość wojny cybernetycznej, panie Arkadiuszu?
Dzień dobry. Jest to najbardziej chyba niebezpieczna wojna, jaka może być, ponieważ mamy prosty przykład. Po raz kolejny do przykładu się posłużę, kiedy w ubiegłym tygodniu niektóre osoby dostawały SMS-y odnośnie zakupu paliwa, gdzie sami tutaj robimy pewne taką panikę popełniamy. To samo też nie powinniśmy ujawniać pewnych rzeczy, które są, chociażby nawet jak się pokazywały w mediach informacje na temat zabezpieczeń, chociażby nawet w postaci schronów, podając proporcje, ile może być osób przechowanych w tych schronach do miasta i jaka to jest proporcja.
To ktoś może wykorzystać przecież.
Oczywiście, jak najbardziej. Czy wczoraj też pani rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej się wypowiadała, żeby też nie nagłaśniać ruchów wojsk naszych, tak jak i naszych sprzymierzeńców, ponieważ to wszystko może być wykorzystane przeciwko nam. Ta nasza nieświadomość, ten nasz brak jakiejkolwiek tutaj świadomości chcemy sprzedać, chcemy się pokazać w jakichś tam mediach, czy po prostu społecznościowych, jakichś tam...
Chcemy być dobrze poinformowani, czy wyglądać na dobrze poinformowani.
Tak,
prawda?
Tak. A to może nam się po prostu odbić czkawką. Dlatego pierwsza rzecz, nie panikujemy. Są sytuacje, od których my nie jesteśmy zależni i po prostu życzmy sobie, żeby nie było takich sytuacji jak u naszych sąsiadów, z którymi się łączymy, z którymi jesteśmy myślami.
Bardzo dziękuję za ten głos.
Miłego dnia.
Miłego dnia, pozdrawiam serdecznie. Proszę Państwa, ale kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie, ponieważ do wspólnej walki Ukrainy dołączyło wiele państw. Tysiące organizacji cywili. Swoją cegiełkę postanowiła dołożyć także hakerska grupa Anonymous, która od jakiegoś czasu pustoszy oficjalne konta rosyjskich ministerstw, służb, mediów i blokuje tamtejsze serwery, strony. To jest właśnie ten rodzaj ataku DDoS, tym razem w drugą stronę. Ofiarą takiego ataku padł choćby koncern Gazprom. No, tylko czy takie działania mają rzeczywiście realny wpływ na poprawę sytuacji Ukrainy?
Dużo bardziej wierzę w działania takich ruchów jak na przykład Tech for Ukraine. Dwóch Polaków, Jacek Daniel, zorganizowało akcję, w którym polscy programiści zbierają się po to, żeby nieodpłatnie pomagać Ukrainie i odpierać tak naprawdę te cyberataki, dlatego, bo tam ich jest bardzo dużo. I w tego typu akcje wierzę, to znaczy w to, że my jesteśmy dzisiaj w stanie wykorzystać nasz potencjał, naszą chęć pomocy po to, żeby wspierać jakby ten naród. Natomiast działania tego typu grup mają wyraz marketingowy, to znaczy one zwracają uwagę na pewien problem, są głośne, mówimy o nich w mediach i na tym polega ich moc i energia. Natomiast realny wpływ na bezpieczeństwo Ukrainy jest tutaj bardzo niski, tych ataków.
Ale wpływ tych działań chociażby polskich hakerów, jeśli mogę tak powiedzieć, mówi pan, że już jest większy. Jak to działa?
Została stworzona platforma Tech for Ukraine, na którą mogą sobie państwo wejść, jeżeli są państwo programistami, informatykami, technologami. Mogą państwo tam uzupełnić formularz, oferując swoje nieodpłatne wsparcie Ukrainie. Jednocześnie ta sama strona jest dość popularna na Ukrainie. Ta sama strona służy do gromadzenia informacji o potrzebie pomocy, czyli strona ukraińska na tej samej stronie przekazuje informacje, co jej potrzeba, jaka strona akurat nie działa, a powinna działać.
Proszę Państwa, no to mówimy dziś o cyberbezpieczeństwie w kontekście wojny, także dezinformacji, fejków, ale jeszcze jedna sprawa, bo to są wielkie rzeczy, ale mamy też problem, który dotyczy nas zwykłych obywateli. I jeszcze raz prosimy doktora Macieja Kaweckiego, żeby powiedział, jak chronić się przed zagrożeniem z obu tych perspektyw.
Przeszkolić pracowników, rozmawiać z nimi, informować o tym, na jakie strony nie wchodzić. Jeżeli wchodzimy na stronę banku, dokonujemy płatności. Samemu wpisujemy stronę banku, nie wykorzystujemy aktywnego linka. Wpisujemy stronę banku w wyszukiwarce Google, wybierając ten, który się znajduje na samej górze, a nie ten, który jest drugi czy trzeci od dołu, ponieważ jest prawdopodobieństwo, że to jest strona, która tylko podszywa się pod stronę banku. Te naturalne organy są pozycjonowane zawsze najwyżej. W zasadzie w ogóle nie klikać w aktywne linki dzisiaj, czyli w hiperłącza, ponieważ jest to dzisiaj bardzo silna forma walki i bardzo silne zagrożenie. Pamiętajmy też o tym, że coraz częstszą formą przestępczości dzisiaj będzie tak zwany spoofing, a więc przestępstwo polegające na podszywaniu się pod inną osobę. Wystarczy, że wiem, że w Państwa książce telefonicznej znajduje się określony numer telefonu i znam Wasz numer telefonu i z wykorzystaniem bardzo prostej bramki internetowej jestem w stanie do Was zadzwonić jako ta osoba. Jesteśmy w stanie wyłudzić dane, hasła dostępowe, loginy, takie rzeczy się dzieją. Więc też pamiętajmy, jeżeli dostajemy nawet SMS-a z numeru telefonu naszej mamy, z informacją wejdź pod aktywny link, nie wchodzimy pod taki link. Wyłączmy w ogóle całkowicie formę dzisiaj wchodzenia na aktywne linki, dlatego, bo to jest pewna forma i bardzo często forma wyłudzania naszych danych.
Danych. One są cenniejsze dziś nawet niż pieniądze.
W 2019 roku pojawił się taki słynny tekst, który wskazał, że wartość danych po raz pierwszy przekroczyła wartość ropy naftowej i tak rzeczywiście jest.
No i to, proszę Państwa, wystarczy chyba za najlepszy komentarz. Państwo cały czas dzwonicie. Telefon do studia 618-654-654. Zanim będę jeszcze Państwu oddawał głos, gość w naszym studiu dzisiaj, dziennikarz śledczy Krzysztof Kaźmierczak z Telekuriera Telewizji Polskiej. Dzień dobry, witaj Krzysztofie.
Witam Państwa.
Ty od lat jesteś takim bardzo intensywnym użytkownikiem internetu. Jesteś wyczulony na te wszystkie fejki, dezinformacje, starasz się śledzić tych troli. Ja cię zapytam najpierw o taką rzecz, może nie internetową, tylko taką bardzo klasyczną, czyli to, że zostały w wielu państwach zablokowane i wyrzucone właściwie z rejestru programów rosyjskie kanały telewizyjne. Dotyczy to także Polski. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji między innymi zakazała nadawania kanałowi Russia Today, RT Documentary, RTR Planeta, Sojus TV, Russia 24. To jest oczywiste i konieczne działanie w takiej sytuacji?
Myślę, że jest to działanie niezbędne, ponieważ tutaj powiedziano na początku audycji o tej dezinformacji, o tym rozsiewaniu kłamstw. To się dzieje kanałami społecznościowymi, natomiast Rosja robi to oficjalną drogą przez swoje kanały telewizyjne. To jest główne źródło propagandy na terenie zarówno Rosji samej, jak i także za granicą. Wszystkie te kanały, które stworzono po to w języku angielskim, które stworzono do rzekomego informowania o Rosji, do otwartości, prawda, do okazania otwartości, prawda, na świat, no one służą teraz obecnie jedynie, znaczy służą, są głównie narzędziem wojny. Tyle, że wojny prowadzonej nie bronią, nie bombami, nie rakietami, tylko bronią informacyjną, która jest bardzo potężna i może mieć bardzo korzystne także z punktu widzenia militarnego skutki. Także to odcięcie tych kanałów jest bardzo dobrym działaniem i to dzieje się też na Zachodzie w wielu krajach, natomiast nie dotyczy chyba wszystkich też. Ja właśnie wczoraj dowiedziałem się o tym, że jedna z wielkopolskich telewizji kablowych, nie poznańska, to od razu mówię, mniejsza, rozpowszechnia pierwszy kanał telewizji rosyjskiej, który jest, no, to jest główna tuba propagandowa. To nie jest program robiony na Zachód, prawda, i w języku angielskim, on jest po rosyjsku, ale jest, no, generalnie rozpowszechnia te wszystkie kłamstwa dotyczące napaści na Ukrainę. Także odcięcie tego jest bardzo, bardzo dobrym działaniem. Myślę, że również te mniejsze różne telewizje, różne inne sposoby dostarczania tych informacji telewizyjnych zostaną obcięte, bo one również istnieją w internecie.
Krzysztofie, zgadzasz się z tą informacją, że od lat dezinformacja w sieci, w internecie pisana jest głównie cyrylicą?
No, tutaj mówimy w znaczeniu symbolicznym.
Tak, oczywiście.
Tak, no, generalnie
ślad wiedzie do Rosji.
Potwierdziły to międzynarodowe śledztwa dziennikarskie dotyczące wcześniej, znacznie wcześniej, nim doszło do tego konfliktu, dotyczące rozpowszechniania generalnie różnego rodzaju fałszywych informacji dotyczących różnych kwestii. No, przed tą agresją dotyczyły one głównie pandemii, prawda, szczepionek, ale wcześniej były to różnego rodzaju takie punkty zainteresowania. Generalnie jest to bardzo fachowa produkcja. To właśnie nie jest pisane cyrylicą faktycznie, żebyśmy my nie zorientowali się, żeby ludzie, odbiorcy tych niebezpiecznych treści nie wiedzieli, nie zdawali sobie sprawy, skąd to naprawdę idzie. Natomiast ja śledząc to od lat, śledząc teraz to, co dzieje się w związku z Ukrainą, widzę, że w znacznej mierze to są naprawdę profesjonalnie przygotowane w różnych językach. Na polski tutaj obszar, prawda, ale przede wszystkim w języku angielskim masa jest materiałów różnych przygotowywanych, które mają charakter, znaczy widać, że to jest zrobione profesjonalnie, że po prostu zawiera pewne cechy, być może tutaj powiemy sobie dalej, które są bardzo istotne do tego, żeby jak najbardziej osłabić czujność odbiorców, że może to być dezinformacja, że może to być kłamstwo podane właśnie w sposób zawoalowany.
Oczywiście, że sobie o tym powiemy. Ja jeszcze raz przypomnę telefon do naszego studia 618-654. Czy Państwo zwracacie uwagę naprawdę na to, co czytacie, z jakiego źródła pochodzą Wasze materiały? I odbieram pierwszy telefon. Pan Michał, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, ja chciałem tylko podkreślić te wypowiedzi wspaniałych gości, których państwo dzisiaj macie, fachowców, że tutaj musimy odróżnić to, z czego my korzystamy w internecie, tam na forach, jak czytamy, jak bierzemy udział, komentarze dodajemy, a drugie to cyberbezpieczeństwo potężne, które polega na paraliżach całych systemów i tak dalej, i tak dalej. Zbyt mało czasu tutaj. Natomiast właśnie to, niekoniecznie serwisą, właśnie należy czytać, co ktoś chce powiedzieć na dany temat, czy to jest dezinformacja, czy ja się z tym zgadzam i wtedy jak w komentarzu.
To, co powiedział doktor Kawecki, prawda? Halo, panie Michale? Gdzieś nam pan zniknął. Bardzo prosimy jeszcze raz zadzwonić, jeżeli pan odzyska telefon. Mam nadzieję, że to nie rosyjskie trole. Zachęcamy do kontaktu. Krzysztofie, co to są właśnie fabryki troli? Bo się ciągle o tym mówi. Czy fermy troli, różne są farmy troli, różne tego typu określenia. Jeszcze pan Michał, to jeszcze pozwolę raz włączyć się słuchaczowi. Panie Michale, coś nam przerwało. Pan nie puentował. Proszę.
I jeszcze mogę kontynuować?
Oczywiście, proszę. Jest.
No więc właśnie to działanie właśnie uzewnętrznia się w tej chwili przez uśpionych tak zwanych agentów, których nazywamy trollami. Bardzo często właśnie w ten sposób trafiamy na dezinformacje i tutaj nas to najbardziej dotyczy. Padło tutaj, że pracownicy w firmach i tak dalej, w banku żaden pracownik nie odważy się wysłać prywatnego maila prawdopodobnie, bo takie są systemy, ja to wiem. Natomiast chcę zwrócić uwagę na jeszcze inną rzecz. Również to cyberbezpieczeństwo to są nasze komórki z aplikacjami różnymi. I między innymi z zbliżeniową aplikacją bankową.
Otóż to.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Bardzo pozdrawiam, panie Michale. To była cenna uwaga. I Krzysztofie, wracam jeszcze raz do tego pytania o troli, jak ich zdiagnozować i co to znaczy taka zorganizowana farma troli?
Znaczy, tej farmy troli nigdy nie zaobserwujemy. Nie będzie, chyba że może właśnie grupy hakerskie coś ujawnią, natomiast generalnie to są instytucje zwykle nie bezpośrednio założone przez władze rosyjskie. Są to często organizacje jakieś społeczne, NGOsy jakieś nawet, czy różnego rodzaju instytucje udające działalność, że prowadzą działalność dotyczącą internetu najczęściej, jakichś nowych technologii. Natomiast w rzeczywistości to są, nie wiem, niektórzy z państwa, ze słuchaczy oglądali film Hater, prawda, który pokazywał w jakim zakresie, jak to działa, no to mniej więcej są to, jak sobie można wyobrazić, jest to cała grupa duża ludzi, która tak jak w gazetach, tak jak w mediach obecnie internetowych, różnych po prostu, jest to grupa, zespół dziennikarzy, który pracuje, przygotowuje materiały do telewizji, do gazet i tak dalej, to oni też tak samo pracują, tylko że ich zadania polegają na tworzeniu materiału wideo, różnego rodzaju memów, prawda, różnego rodzaju informacji, które zawierają dezinformacje. Są to działania zorganizowane, są to działania finansowane pośrednio przez różne instytucje państwowe. To oczywiście ciężko jest namierzyć i bezpośrednio wykazać, chociaż takie przypadki, takie wskazania były. Natomiast odbywa się to naprawdę w sposób taki, no bardzo, to są, można powiedzieć, redakcje całe, tylko redakcje tworzące nie newsy, tylko no właśnie fake newsy, informacje na różne obszary też językowe, prawda, na różne też obszary informacji, bo to są zarówno takie do zamieszczania w typowych mediach społecznościowych na Twitterze, Facebooku, ale także informacje wideo do rozpowszechniania na TikToku na przykład popularnym, żeby trafiać do młodych ludzi, którzy są jego odbiorcami. Są to naprawdę profesjonalnie, fachowo przygotowywane materiały i widzimy je, jeśli wszyscy, którzy korzystają z mediów społecznościowych, stykają się z nimi chcąc czy nie chcąc, prędzej czy później.
To będę cię prosił w takim razie o taką wstępną identyfikację. Ja tylko przypomnę, proszę państwa, że jesteśmy na wojnie. Ta wojna jest wszechświatowa. To jest też wojna Rosji ze światem, tym takim naszym, polskim, zachodnim w ogóle, ukraińskim, który dotyczy właśnie cyberprzestrzeni. Pan Piotr jeszcze najpierw. Witam pana serdecznie, panie Piotrze. Halo, jesteśmy dobry. Na wojnie, panie Piotrze.
Dzień dobry, jak szybko, jest, podzwoniłem.
Jedna linia zajęta, jest Krzysztof Kaźmierczak, ale jest pan na drugi, proszę bardzo.
No, ja tak myślę, że w kwestii tych fake newsów i tej dezinformacji, chociaż ja wiem, że to trudne, bo chcemy wiedzieć, no każdy człowiek łaknie informacji, najlepiej po prostu tak wziąć głęboki oddech i odpuścić te media. Naprawdę.
Detoks czytać. Taki, detoks.
Tak, ja taki zrobiłem w zeszłym roku. 8 miesięcy bez tego naszego pięknego, głównego medium niebieskiego. I naprawdę tak to stabilizuje głowę. Coś pięknego to robi, nie? Także detoks. Bo informacje i tak do nas dotrą, nawet jak wszystko pozamykamy. I wtedy mi się wydaje, że będziemy
mieli... Ale po takim oddechu mamy większy dystans, jak pan pewnie...
No dokładnie.
Sugeruje to daje nam dystans, który pozwala nam zweryfikować też te informacje.
Dajmy sobie spokój, nie klikajmy wszystkiego, nie lajkujmy, nie czytajmy, nie komentujmy. Władimir Bandzior i tak ma to gdzieś. Spokojnie, dajmy...
Ale to wykorzystuje. To jest pewne narzędzie, które właśnie. Jest systemowe.
A jeśli chodzi jeszcze o taką dezinformację a propos sytuacji na wojnie, no to w przypadku z Rosją to jest akurat bardzo proste. No jeżeli będziemy czytać informacje typu, że Rosja nic nie straciła, a Ukraina już umarła, no to wiemy, że no to wykonanie Rosji jest akurat bardzo proste i przejrzyste, że to jest kłamstwo.
I po prostu
kłamstwo,
niech nam się od razu zapala w tym momencie.
Dokładnie, przecież z pierwszych źródeł, z pierwszej ręki, gdzie dostaje informację, że Rosja dostaje taki łomot, że to się po prostu w głowie nie mieści. Pamiętajmy, jakim narodem są Ukraińcy z czasów II wojny światowej. Oni są dużo groźniejsi byli w tym czasie od hitlerowców.
Tak, a Rosja to mi dzisiaj bardziej przypomina wojska z Afganistanu.
Ukraińcy, jeżeli się im nadepnie na odcisk, to są ludzie tak mściwi, że to się w głowie nie mieści. Także...
Ale wie pan, ale to też może być pewien schemat, który może z kolei rosyjska propaganda też...
No może tutaj, być, no ale fakty mówią za siebie. Takie... No patrzymy, jak oni walczą, obserwujemy naprawdę to.
Panie Piotrze,
to...
Krzysztof Kaźmierczak chciał chyba właśnie to skomentować jakoś. Krzysztof,
dobrze, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
No właśnie tutaj myślę, że część oczywiście wypowiedzi słuchacza była jak najbardziej słuszna. Najlepszą metodą jest odcięcie się od mediów społecznościowych, jednak wielu z nas nie może tego zrobić. Bardzo wielu ludzi przecież przez media społecznościowe utrzymuje kontakty zawodowe, kontakty też rodzinne, prawda, w kręgu towarzyskim, które no czasami są jedyną możliwą formą, ponieważ no w przypadku na przykład ludzi, którzy mieszkają w różnych rejonach kraju, w różnych rejonach świata, za granicą też. Także to odcięcie nie jest niestety dla wszystkich możliwe i no generalnie w dobie pogoni za informacją, no jest to mało.
A już na pewno dziennikarz śledczy nie może sobie pewnie pozwolić na zupełne odcięcie.
Jako dziennikarz, no to niestety muszę korzystać z tych kanałów. Natomiast druga część wypowiedzi pana, no to wyraźnie wskazywała na skażenie właśnie fejkami, dezinformacją właśnie rosyjską dotyczącą Ukrainy. Generalnie tutaj
tak, to może być takie nieświadome po prostu.
Tak, nieświadome, bo generalnie też jakby powiem...
Nic złego w tym.
Jeśli chodzi o ludzi, którzy rozpowszechniają, którzy przekazują te dezinformacje produkowane przez właśnie farmy troli, to one dzielą się na trzy kategorie. Jedni to są tacy, którzy są przekonani, którzy na przykład są, tak jak teraz, przeciwko Ukrainie i oni to rozpowszechniają, ponieważ to pasuje do ich poglądów. Oni te produkcje właśnie fejkowe rozpowszechniają w pełni świadomie. Druga duża grupa to są ludzie nieświadomi tego, którzy no po prostu dali się uwieść, dali się wprowadzić w błąd, prawda? Myślą, że to są wiarygodne informacje. I myślę, że tutaj do tej kategorii właśnie można zaliczyć no właśnie tą wypowiedź. Oraz trzecia grupa jeszcze to są ludzie, którzy myślą, że to jest w słusznej sprawie, że to jest właśnie bardzo ważne, coś, co trzeba przekazać i że wręcz myślą oni, że to działa na przykład przeciwko Rosji. Mogę podać taki przykład. Wczoraj bardzo popularny w internecie i to jest niewątpliwie taka produkcja. Mianowicie pojawił się informacja o tym, że zginęła ukraińska pilotka, właśnie pierwsza kobieta pilot ukraińska ze zdjęciem, prawda, jej z czarnym paskiem, prawda, i tak dalej. I wszyscy, no tysiącami w polskim internecie jest to przygotowane w polskiej wersji, już są również wersje inne językowe. Jest rozpowszechniane właśnie o tym. To jest informacja, którą ludzie myślą, że no proszę tutaj uczcimy wszędzie ludzie właśnie, no tak płacz właśnie, jakieś wyrażanie smutku z tego powodu, a jest to, na tym zdjęciu nie jest żadna pilotka ukraińska, jest zupełnie inna, jest to zdjęcie z 2016, bo sprawdziłem to osobiście na stronie ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Jest to kobieta z formacji właśnie, jest to z formacji piechoty w ogóle, która nie zginęła. W ogóle z żadnego innego kontekstu, o innym nazwisku, jest to informacja, która wygląda, no proszę, biedny Ukraińcy ponieśli straty, ale chodzi o to, żeby demoralizować, żeby pokazać, żeby osłabić morale, żeby pokazać, że Ukraina ponosi straty i to tak znaczące.
Ale zobacz, Krzysztofie, powiedziałeś ważne zdanie. Ty to zweryfikowałeś, a bardzo trudne jest rzeczywiście o to weryfikację. Ja cię zapytam o to właśnie, jak weryfikujesz wiadomości, konta, kiedy ci się zapala lampka, kiedy myślisz, że masz do czynienia właśnie z trolem?
Powiem tak, no ja tutaj nie chcę jakiejś przedstawiać całej kuchni, że tak powiem, sprawdzania, natomiast powiem o tym, co każdy może zrobić. Mianowicie, jeśli widzimy jakieś zdjęcie, na przykład na przykładzie tej rzekomo pilotki, która zginęła z Ukrainy, to prawie każdy serwis, właściwie, nie wiem, w internecie, wszędzie jest to, można najechać na zdjęcie i pojawia się w menu opcja szukaj. I można wyszukać tego zdjęcia. I można zobaczyć, no ja w tym przypadku znalazłem, ustaliłem, że jest to zupełnie inna osoba i tak dalej, bez problemu. Użyłem szukaj zdjęcia, pokazało mi się to zdjęcie. Między innymi była to informacja na stronie ukraińskiego Ministerstwa Obrony, czyli no jak najbardziej wiarygodne źródło, które pokazywało, że jest to zupełnie inna osoba, która nie zginęła zupełnie sprzed lat i tak dalej. To jest narzędzie, wyszukaj zdjęcie, to jest w przypadku informacji właśnie tego rodzaju, które uważam, że no powinno się w pierwszej kolejności korzystać, ponieważ bardzo często ten fake opiera się na jakimś zdjęciu, plus do tego jest jakaś tak. I tutaj to bym radził w pierwszej kolejności.
Za chwileczkę wrócimy do tego. Jeszcze jeden telefon odebrałem. Pan Andrzej, dzień dobry.
Dzień dobry panie redaktorze.
Witam serdecznie.
Panie redaktorze, proszę się przyjrzeć, kto jest nośnikiem tych wszystkich dezinformacji. Trzy podstawowe portale informacyjne, ja to traktuję jako dezinformacyjne od lat, tak sobie dla rozrywki czasami tytuły czytam i to tak dla mnie to jest do jednokomórkowej amedy, ale w związku z wojną na Ukrainie wszedłem w parę artykułów i uważam, że tym portalom i wydarzenia i te wszystkie fake newsy idealnie pasują, dlatego że są tak poszatkowane reklamami. No, chyba tylko o to chodzi. No, dużo więcej miałbym do powiedzenia na temat informacji na portalach nawet przed wydarzeniami na Ukrainie.
Myśli pan o głównych polskich portalach? Myśli pan o głównych polskich portalach, domyślam się, tak?
O głównych, no one akurat nie są polskie, ale nawet tytuły są te same z błędami ortograficznymi. Widać, że jakieś gówniarstwo pisze tam często zmyślone, nawet wygląda to na takie prywatne dopowiedzenia, coś, byle tylko wejść i zaliczyć.
Clickbait tak zwany, tak to się
I proszę pana,
brzydko nazywa.
W wypadku tych wydarzeń na Ukrainie wydaje mi się, że tam powinni pracować fachowcy i natychmiast reagować na artykuły, które nie są ich, które nie są sprawdzone i natychmiast je likwidować, one byłyby 10 sekund na stronie, a one są 2 dni, także ja jestem sceptyczny, z tym się chyba nie da walczyć.
Pamiętam artykuł o Władimirze Putinie jako o najbardziej wysportowanym polityku w glorii, sławie na koniu, nagim torsem.
Ale takie pierdoły dla jednokomórkowej ameby. Szukam jakiejś swojej strony takiej, która by była na długo moją ulubioną. Nie ma, po prostu nie ma.
Internet jest trudny.
Życzę optymizmu i wszystkiego. My
również panu życzymy, panie Andrzeju. Krzysztofie, wracam do tego rozpoznawania troli. Powiedz jeszcze, gdzie i na co powinniśmy zwracać uwagę. Wiem, że nazwy niekiedy są takie dziwne tych kont, jakieś takie literki tam się pojawiają, albo konto, które nie jest obserwowane, nie ma jakiejś dużej grupy użytkowników, którzy gdzieś wokół tego są nowe, świeże.
Ja powiem tak, najniebezpieczniejsze właśnie fake newsy, dezinformacje są rozpowszechniane przez ludzi z naszych kręgów, którzy właśnie należą do tej grupy najczęściej nieświadomych. Mhm. Na przykład to, co podawałem przykład tej o rzekomym właśnie zestrzeleniu tej ukraińskiej pilotki, no to rozpowszechniali moi znajomi, nieświadomi tego. Dopiero gdy im wykazałem, podałem im link, oni to pousuwali i tak dalej. Ta dezinformacja rozpowszechniana tak trafia do naszych kręgów i właśnie tutaj to nie jest, my nie sprawdzimy, nie znajdziemy najczęściej konta źródłowego, z której ta informacja, ten fałszywy mem, czy fałszywa właśnie tego rodzaju informacja została przekazana. Znalezienie źródła tego jest naprawdę niezwykle ciężkie. Na przykład wczoraj analizowałem, przygotowując się do tej audycji, właśnie rozpowszechnianie takich fejków. No, sprawdzałem w Australii na przykład, w tamtej strefie, prawda? Australia od nas, prawda, jest tysiące kilometrów oddzielona, ale można tam znaleźć tego rodzaju podobne właśnie fejki robione tylko w wersji angielskiej i puszczane tam. Tu się pojawiają w wersji polskiej. Nie znajdziemy źródła tego i tutaj nie ma co liczyć na to, że każdy z nas użytkując teraz to znajdzie. Ale trzeba sprawdzać, tak jak mówię, wyszukać. Wyszukujemy zdjęcie. Drugim narzędziem, które każdy z nas ma, wyszukiwarka Google. Jeśli jest tam jakieś dezinformacji podane, jakieś imię, nazwisko, jakaś nazwa miejscowości, jakaś instytucja, wpisujemy to w Google.
To już są jakieś identyfikatory, prawda, w tym momencie?
Tak. Oczywiście wpisujemy te informacje w Google i potem używamy, Google ma taką fajną funkcję, zobacz, że można ustalić zakres czasowy, że można zobaczyć z ostatniego dnia, tygodnia, miesiąca, roku i najlepiej wtedy, gdy jest to rzekomy news, prawda, no to zrobić, ustawić sobie na przykład sprawdzenie w ciągu ostatniej doby czy ostatniego tygodnia.
I tak doszedłeś do tego, że to zdjęcie jest z 2016 roku.
Tak. Ale mówię to w przypadku szukania zdjęć, ale w przypadku szukania informacji, na przykład imię i nazwisko tej pilotki, no to akurat jest troszkę problem, bo ona inna wersja, no inny obszar językowy, prawda, i prawda, Ukraińcy podają wersję właśnie anglojęzyczną, znaczy w naszej formie pisowni, to jest ciężko znaleźć, ale informacje dotyczące na przykład, nie wiem, Kijowa, jakiegoś tam ataku na Kijów, zajęcia jakiegoś miasta, bo na przykład były różne fejki dotyczące zajęcia różnych miast ukraińskich,
no to
podając Google tą informację, można naprawdę wyszukać i można zobaczyć po prostu, że nic takiego nie nastąpiło. Bardzo wiele takich fejków możemy sami bardzo szybko, naprawdę w ciągu kilkunastu sekund, kilkudziesięciu możemy odsiać i najlepiej wtedy co zrobić? Zwrócić uwagę tej osobie, bo mówię, bardzo często są to osoby nieświadome, że rozpowszechniają nieprawdziwą informację, zwrócić uwagę, że właśnie to jest nieprawdziwe, że prawdziwe źródło jest właśnie takie. I można na własną rękę, w swoim kręgu oczywiście tylko, można przeciwdziałać tej niebezpiecznej właśnie propagandzie, tej niebezpiecznej broni, którą jest dezinformacja.
Ja jeszcze o jednym niebezpiecznym bardzo zjawisku bym chciał powiedzieć. Czytałem o tym, że między innymi Instytut Badań Internetu i Mediów Społecznościowych, jest takowy w Polsce, zwraca uwagę na przykład na sposób przejmowania kont w profilach społecznościowych. Pisze się na przykład informacje o tym, że rosyjskie wojsko wkroczyło na terytorium Polski. To jest oczywiście nieprawda, no ale ludzie zelektryzowani wchodzą, to gdzieś tam się załączają jakieś systemy. Konto jest wiarygodne, no bo pochodzi, to jest nasze konto, ale ktoś już zaczyna go używać i z tego naszego wiarygodnego konta, wiarygodnego użytkownika zaczyna rozsiewać jeszcze bardziej niewiarygodne informacje, no ale przecież my je uwiarygodniamy naszym tym faktycznym, istniejącym kontem z wielomiesięczną historią.
Tak, no takie przejęcie konta, no to jest działaniem już raczej typu hakerskiego i ono raczej dotyczy przejmowania kont znanych osób, ludzi, celebrytów, świata polityki i tak dalej, ponieważ oni mają duży zasięg po prostu...
Rażenia.
Dużo odbiorców mają i to raczej nie dotyczy jakichś pojedynczych ludzi, którzy, że tak powiem, nie pełnią takiej funkcji. To myślę, że tutaj zagrożenia nie ma, ponieważ korzyści z tego by były niewielkie, prawda? No jeśli ja no mam na przykład, nie wiem, 2000 znajomych na Facebooku, no to moje dotarcie jest znacznie mniejsze niż do kogoś, kto ma parę dziesiąt tysięcy, parę setek tysięcy, czy czasem niektórzy miliony obserwujących, prawda? Także to generalnie się dzieje, ale w mniejszej skali. Najczęściej spotykamy się z czymś tego rodzaju, co mówiłem, i każdy z nas ma dostęp do podstawowych narzędzi, które może bardzo szybko te rzeczy zweryfikować.
Jeszcze jeden telefon odbierzemy. Pani Ewo, dzień dobry. Długo Państwo dzwonicie, a dzisiaj więcej chciałem poopowiadać niż słuchać, ale oczywiście też dla Was jest to czas.
Dzień dobry Panu, dzień dobry.
Dzień dobry Pani.
Fake newsy, sami prawda, nieprawda, ale prawda jest, że się stało ogromne nieszczęście i tych ludzi trzeba ratować. To po pierwsze.
To bez wątpienia.
Każdy Polak powinien sobie sam pomyśleć, co jest prawdą, a co kłamstwem.
Tylko tak wie pani, uważam. Coś może być bardzo prawdopodobnie brzmiące, to co powiedział Krzysztof Kaźmierczak, to zdjęcie tej pilotki ukraińskiej, która rzekomo miała zginąć, no i każdy w tym momencie ściska go za serce. I to są te pułapki, których...
Ale proszę których pana, wszystko ściska za serce. I te dzieci, i te matki z tymi dziećmi, to jest coś okropnego, świat na to patrzy. A to jest po prostu zwykły morderca. On już pokazał w Smoleńsku, kim jest. Przecież za co zginął pan prezydent Kaczyński? Przecież to było jawne morderstwo i świat na to patrzał, a Merkel ze strachu uciekła do...
No tak, ale dzisiaj mówimy o tym, jak to jest wykorzystywane w internecie.
Chciałam powiedzieć, że należy tych ludzi tam podziwiać, bo nasi Polacy, podejrzewam, nie walczyliby tak.
Mam nadzieję, że to jest
teraz
tylko
zupełnie inna.
Czarne
tak ten. Uważam.
Pani Ewo, bardzo dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Krzysztofie, jeszcze jedno. Ja znalazłem taki przykład chyba najbardziej fejkowej informacji. I to jest taka klasyka fejka. Gdybyśmy mieli dobre stosunki z Rosjanami, to byśmy właśnie odzyskali Lwów. Takie coś przeczytałem. No i to już nawet nie na mile. To po prostu od razu się rzuca w oczy, że to może być jedno, jedyne źródło.
Tak, no niewątpliwie, natomiast ludzie w te źródła niestety wierzą, ponieważ no, nie mówiliśmy tutaj o kierunkach rozpowszechniania fejków. Niestety, to jest bardzo bolesne i smutne, ponieważ bardzo często wykorzystywane są do tego strony, serwisy, grupy patriotyczne, na przykład grupy związane z kresami polskimi, prawda, gdzie no oczywiście jest wielu ludzi, którzy, nie wiem, pamięta jakieś doświadczenia wojenne właśnie przykre, albo na przykład to, że właśnie rząd Lwów kiedyś był polski i tam puszczanie takich informacji, no przez właśnie tych, którzy to robią świadomie, trafia na bardzo podatny grunt i bardzo często ludzie to podają, no też właśnie z jakichś tam powodów. Ja pamiętam właśnie moja tam rodzina, mój tam dziadek, czy tam właśnie ktoś właśnie mieszkał we Lwowie, a teraz to nie. No wykorzystuje się właśnie to, można powiedzieć, bazuje się na historii, na doświadczeniach niejednokrotnie też przykrych, trafiając do środowisk, prawda, do ludzi, którzy myślą, że może no, w słusznej sprawie przekażą to dalej. Bardzo często tak to się niestety dzieje. No i druga rzecz, no to są wszystkie serwisy związane właśnie związane z przeciwnikami szczepień. Jeśli ktoś wejdzie na... Ja nie radzę, bo to naprawdę jest doświadczenie bardzo, 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 bardzo przykre, to tam teraz one zmieniły w znacznej mierze swój kierunek przekazywania informacji. Już nie to, że mamy wszczepiane chipy, prawda, i tak dalej, tylko właśnie na rzeczy, które są wyraźnie albo bezpośrednio, albo po części prorosyjskie. Na przykład taki, który znalazłem w Australii. Tam ludzie właśnie z tych kręgów, właśnie kanałami antyszczepionkowymi przekazywane są informacje, że Rosja uratowała około 2000 dzieci ukraińskich, które były przetrzymywane w jakimś ośrodku w piwnicy i pobierano im narządy do przeszczepu na przykład. I to sprawdziłem, szedłem na taki właśnie, tak, ludzie, którzy uważają, jest to serwis ogromny, zrzeszający wielu ludzi, grupa, która dotyczy bezpieczeństwa dzieci. Także na przykład tutaj się kosztuje. Każdy chce, żeby dziecko było bezpieczne.
A zasięg jest zapewne ogromny, takiej absurdalnej informacji.
Ogromny, właśnie, bo każdy chce, żeby dzieci były bezpieczne i właśnie trafia się tam się podsyła taką informację. Są tam ludzie, no właśnie to przypadek Australii. Specjalnie właśnie sprawdziłem coś, co jest tak daleko, ale zarazem jest to wszystko to samo. Wszystkie takie same takie same działania. I o dziwo tutaj jedynie to zauważyłem, tego fejka, że właśnie 2000 dzieci na narządy były, że tak powiem, hodowane, prawda? Tego u nas nie rozpowszechniamy, ponieważ w Polsce jest większa wiedza jednak o Ukrainie.
Krzysztofie, no to jest też właśnie pozycjonowanie informacji tak, i słuchacza, czy czytelnika.
I trafia się do środowiska.
Musimy kończyć, tak. 13 już prawie za pasem. Krzysztof Kaźmierczak, Telekurier, dziennikarz śledczy Telewizji Polskiej. Bardzo ci dziękuję za tę cenną wiedzę. Mam nadzieję, proszę państwa, nie polegniemy na informacyjnej wojnie. Uważajmy, co czytamy, co przesyłamy dalej i co ludziom mówimy. Kłaniam się nisko. Do usłyszenia. Kolejną program.